Ten odcinek zawiera autopromocję. Ten odcinek zawiera płatną promocję, a jego partnerem, tak jak całego podcastu, jest niezmiennie iDream.pl, w którym już niebawem kupicie nowe produkty od Apple, a póki co taniej m.in. AirPods 4 oraz wybrane modele Apple Watchy. Wszystkie promocje znajdziecie na boczemunie.pl/iDream/promocje. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Czołem, moi drodzy! Dopiero co prosiłem Was o wypełnienie ankiety po 14 sezonie tego podcastu, a już jesteśmy ponad 500 wypełnionych ankiet dalej. I zaczynamy nowy, 15 sezon i technologiczną jesień. Ale ten czas leci. A o czym będzie w tym odcinku? O zmianie warty u sterów Apple, czyli krótko odejściu Tima Cooka z mojego subiektywnego punktu widzenia, o nowych Macach i akcesoriach zaprezentowanych przez Apple w sierpniu, kiedy się urlopowałem, oraz o tym, czego najbardziej oczekuję od pierwszej prezentacji Johna Ternusa w roli CEO, która już w przyszłą środę, 9 września o 19 polskiego czasu. Zanim w ogóle na dobre zacznę to moje dzisiejsze gadanie do Was, to pora na Was, moi drodzy, bo to właśnie za te ponad 500 wypełnionych bardzo skrupulatnie ankiet chciałem Wam niesamowicie mocno z całego serducha podziękować. Dziękuję, drodzy. Bardzo dziękuję, bo to pokazuje mi, że choć to jest podcast, a nie kanał YouTube, to jednak jego słuchacze i słuchaczki absolutnie są ze mną od większości wielu, wielu lat, a w tym roku także sporo nowych osób tutaj się pojawiło, co w ankietach widać. Jutro, czyli w sobotę 5 września, szerzej pochylę się nad Waszymi opiniami w nowym wydaniu newslettera Bo czemu nie, ale dziś pozwolę sobie na zacytowanie trzech otwartych opinii, które pokazały mi, że wspólnie jesteśmy w dobrym miejscu. Zdecydowanie w dobrym miejscu. Cytuję. Moim zdaniem ten podcast wyróżnia przede wszystkim sposób bycia. Jest miły dla ucha, ciekawy i naturalny w tym, co robi i co niesie. Nie jest bułkowaty ani przemądrzały, jak niestety zdarza się to niektórym twórcom zajmującym się produktami Apple i technologią. Słucha się ciebie jak kumpla. Masz vibe, który płynie od ciebie i jest autentyczny. Nie ma dla mnie znaczenia długość twoich podcastów, bo po prostu uwielbiam cię słuchać. Większość odcinków to esencja danego tematu. To duży szacunek dla czasu odbiorcy. Daje się odczuć Twoje profesjonalne przygotowanie i ja Ci za to dziękuję. Dziękuję za ten szacunek do mnie. Koniec cytatu. I wiecie co? Ja byłem naprawdę szczerze wzruszony, czytając podobne opinie i sugestie od Was. Sugestie dotyczące tego, co mogę zrobić, bo to nie jest tak, że w tych ankietach była, wiecie, sama lawina, w cudzysłowie, cukru. Podcast, co mogę zrobić lepiej zarówno tutaj w podcastowym eterze, jak i w moim newsletterze, który wysyłam każdą sobotę o poranku. Gdybym jednak miał powiedzieć, jaki był wspólny mianownik Waszej informacji zwrotnej, którą co roku zbieram, właśnie w okresie wakacyjnej przerwy, to musiałbym zdecydowanie zacytować jeszcze jedną opinię. I zrobię to właśnie teraz. Cytuję. Bądź Krzychu nadal sobą. To wystarczy. I wiecie co? Dla mnie przeważająca ilość takich stwierdzeń znaczy więcej niż 1000 słów i wszystkie gwiazdki w Apple Podcast czy tam na Spotify'u. Będę sobą, będę robił to, co robię. Przypominam jeszcze, że wszelkie linki do spraw, które padną w tym odcinku, znajdziecie w jego opisie i pod adresem boczemunie.pl/463. A teraz do rzeczy. No dobra, to pora na pochylenie się na chwilę nad zmianą warty, nad wydarzeniem, które jest absolutnie bez precedensu w historii firmy z Cupertino. Wydarza się pierwszy raz taka sytuacja, że ustępujący prezes CEO żyje jeszcze, tak? I jego następca został przez niego samego za życia wybrany, ale też przygotowany do przejścia na to stanowisko, do pełnienia tejże roli. Bo właśnie, kiedy to nagrywam, jest 1 września i od paru godzin John Terns jest już właśnie CEO Apple, a nie Tim Cook, po 15 latach ustępujący z tego stanowiska. Jak ja to widzę? Zacznę od tego, co najłatwiej zmierzyć, bo Cook zawsze najlepiej czuł się w liczbach. To on, przypomnijmy, przez lata był operacyjnym mózgiem firmy, zanim jeszcze został jej twarzą. Gdy przejmował stanowisko, roczny przychód Apple w 2011 roku wynosił 108 miliardów dolarów. W trzecim kwartale 2026 roku firma zanotowała przychód 109,4 miliarda, czyli więcej w jednym kwartale niż wówczas zarobiła w całym roku, w którym Cook zaczynał. Sam iPhone w 2011 roku generował 47 miliardów dolarów przychodu rocznie, dziś to 54,3 miliarda w jednym tylko kwartale. Kapitalizacja rynkowa? Dzień po objęciu funkcji przez Cooka akcje Apple kosztowały, po uwzględnieniu splitów, 13,35 dolara za akcję. Dziś otworzyły notowania na poziomie nieco ponad 304,8 dolara za akcję, to około 23-krotny wzrost. W trakcie tych 15 lat jego prezesury jako pierwsza firma na świecie, to właśnie Apple, przekroczyła kapitalizację na poziomie biliona dolarów w 2018 roku, dwóch w 2020, pandemicznym roku, trzech w 2022, a w ubiegłym roku jako trzecia firma w historii 4 bilionów dolarów, by chwilę później, jako druga w historii, przebić także pułap 5 bilionów dolarów. Analityk Bank of America policzył podczas ostatniego kola wynikowego z udziałem właśnie po raz ostatni Cooka w roli CEO, że przez 15 lat kapitalizacja Apple rosła średnio o około 32 miliony dolarów każdej godziny, moi drodzy, każdego dnia, nieprzerwanie przez 15 lat. Żaden inny lider, przedsiębiorca czy prezes żadnej innej firmy na świecie nie może pochwalić się taką konsekwencją i takimi liczbami. To po prostu kosmos. Baza urządzeń, czyli tych aktywnych kont Apple, dawniej nazywanych Apple ID, przekracza dziś 2,5 miliarda właśnie aktywnych sprzętów. Dla porównania, Apple w ogóle nie podawało takich liczb aż do 2016 roku, bo były one po prostu za małe, gdy to przekroczyła po raz pierwszy miliard aktywnych kont, wówczas Apple ID. Jest jeszcze cały segment usług, czyli to, co dla wielu stanowi prawdziwe dziedzictwo epoki Cooka, we współ oczywiście z działaniami Diego Q, który nadal tymi usługami zarządza, także pod Johnem Ternusem. Natomiast ten rynek usług urósł z 9,4 miliarda dolarów rocznie w 2011 roku do 109 miliardów w roku fiskalnym 2025 i 1,5 miliarda aktywnych subskrypcji na koncie. To jest niesamowity wynik. Apple Pay, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Card czy Apple Fitness Plus, to jest cała architektura przychodu z usług, bez której trudno dziś byłoby sobie wyobrazić firmę z Cupertino, bo przypominam, że usługi są drugą gałęzią przychodów w strukturze całych przychodów właśnie Apple po iPhone'ie. To wszystko powstało właśnie od zera w erze Tima Cooka. W 2011 roku usługi Apple, jeżeli w ogóle mogliśmy o takowych mówić, ograniczały się tylko do Apple Care, iTunes i App Store. Tak, moi drodzy, nic więcej nie było. Apple Watch, AirPods i procesory Apple Silicon to najczęściej pojawiające się także w podsumowaniach epoki Tima Cooka namacalne dowody jego wpływu na produkty i cały rynek elektroniki użytkowej. Myślę, że tak należy o tym mówić. Tylko te dwa produkty, czyli Apple Watch i AirPods, choć nie były pierwsze w swoim segmencie, zmieniły dosłownie całe gałęzie rynku. Wystarczy rozejrzeć się po ulicy, prawda? Gdy doliczymy sobie do tego jeszcze Apple Pay, obraz wygląda jeszcze ciekawiej. Cook nie był Jobsem i to chcę mocno podkreślić, ale też nigdy nie próbował nim być, choć presja porównań towarzyszyła mu przez całą kadencję. W wywiadzie, jednym z ostatnich wywiadów dla CNBC News, udzielonym właśnie w sierpniu tego roku, na tydzień przed przekazaniem sterów, zapytano go wprost, czym w jego przekonaniu powinno być dziedzictwo w takim momencie, jakim on się teraz znajduje. Odpowiedział skromnie, że legenda człowieka opisywana jest przez innych z jego otoczenia, nie przez niego samego. I że najbardziej zależy mu na tym, aby zapamiętano go jako dobrego i przyzwoitego człowieka. To zdanie mówi o kuku więcej niż jakikolwiek wykres przychodów czy tam sukcesów Apple. Porażek zresztą też. O nich będzie później. Bo o ile Jobs budował swoje dziedzictwo wokół obietnicy zmieniania świata, o tyle Cook budował je wokół czegoś dużo mniej efektownego czy spektakularnego, a być może dużo trudniejszego do utrzymania przez 15 lat. To był człowiek, to był gracz, grający na długi dystans i myślący w długim horyzoncie. Wokół stabilności, przewidywalności i swego rodzaju spokoju, o którym bardzo dużo pisałem przy okazji też i mówiłem przy okazji mojej decyzji o przesiadce na podstawowego iPhone'a 17 w tamtym roku, na łamach chociażby newslettera, bo czemu nie. I tak sobie myślę, że na koniec tej prezesury dochodzimy do momentu, w którym Apple robi taki reset i godzi się z sytuacją, że te ich podstawowe sprzęty dla większości odbiorców są ok. Zatem może zupełnie śmiało, i myślę, że to właśnie zobaczymy za parę dni, pod rządami Johna Ternusa śrubować wymagania tych najdroższych sprzętów i też podnosić ich ceny, bo i tak wolumen tych podstawowych sprzedany na całym świecie zrobi im ten wynik finansowy. I myślę sobie, że to dobrze, że Apple, które właściwie wynalazło telefon na nowo, bo uprościło cały rynek, który był wcześniej, w tym momencie nie ma problemu z tym, żeby nadal to, co podstawowe, to co basic, oferować, dowozić i na tym generować też przychód. To nie jest przypadek, że właśnie to słowo spokój pojawia się w kontekście końca ery Tima Cooka dość regularnie, także wśród komentujących jego odejście, bo on zarządzał firmą jak inżynier łańcucha dostaw, a nie jak typowy prezes czy wizjoner. Dlatego nie był Jobsem. Zresztą był tym, który zanim jeszcze awansował na wyższe stanowiska, chirurgiczną precyzją, unikając rynkowych zakrętów, właśnie zarządzał łańcuchem dostaw, był architektem całego Apple. Efekt? Firma pod jego władzą nigdy nie, wiecie, nie zachwycała jakoś tak spektakularnie jak za czasów założyciela, ale też nigdy nie zbankrutowała z powodu złej decyzji wizjonerskiej. Chociaż mieliśmy po drodze AirPower, mieliśmy po drodze problemy z Chinami, o których zaraz opowiem szerzej, mieliśmy nieudany Apple Car, ale ja rozumiem też krytyków, którzy zarzucą Cookowi nadmiernie skupienie się na akcjonariuszach kosztem odważniejszych, bardziej przełomowych decyzji produktowych. Jasne, to widać było gołym okiem, ale też przypomnę, że to właśnie za jego kadencji z fabryki jednego flagowego produktu, czyli iPhone'a, Apple przekształciło się w ekosystem usług, zegarków, słuchawek, komputerów z własnymi procesorami, okazujących się, że nie mają konkurencji teraz w erze LLM-ów, jeżeli chodzi o cenę i moc obliczeniową, aż po komputer przestrzenny Vision Pro, który nie zdobył jakiejś super sławy, o czym będzie jeszcze w dalszej części, natomiast też przetarł pewien szlak, który być może za parę lat poukłada nam te wszystkie puzzle w przypadku rzekomo mających zadebiutować okularów Apple Glasses. Ryzyko podejmował i to myślę, że jest fakt, tylko rzadziej niż jego poprzednik i zawsze po dokładnym policzeniu kosztów. To był cały Tim Cook. Chiny, moi drodzy, bo o tym trzeba powiedzieć. Tim Cook był i nadal jest, myślę, pozostając od teraz jako już pełniący inną rolę w strukturach Apple, pomocnik też Johna Ternusa, tak, obecnego CEO, on był wybitnym wręcz lobbystą, który w relacjach geopolitycznych odnajdywał się i odnajduje o wiele lepiej niż na scenie. Jego rola jest tutaj nieoceniona, jeżeli chodzi o relacje z Chinami przede wszystkim. To Tim Cook uratował Apple przed bankructwem, upłynnił zalegające w magazynach Maci, aby później zbudować wespół z Chinami i Foxconnem obecną potęgę łańcucha dostaw firmy z Cupertino. Nie obyło się tutaj bez kontrowersji. Afer z nieletnimi pracownikami, podpisywania umów, że nie popełniał samobójstw, tak absolutnym brakiem gotowości sieci stacjonarnych sklepów Apple w Chinach na popyt, z jakim spotkały się wówczas iPhone 4S, 5 i 6, czy walki, często dosłownej, przed salonami Apple w Chinach z nielegalną dystrybucją tych sprzętów, czy ostatnich kontrowersji związanych z relacjami Apple z administracją Donalda Trumpa. To wszystko wydarzyło się za Tima Cooka i Patrick McGee, swojej książce Apple w Chinach dosadnie i zgodnie z faktami to opisał i stwierdził też, że gdyby nie działania Tima Cooka, to jednakowoż cała chińska gospodarka oraz motoryzacja nie doszłyby dziś do momentu, w którym się znajdują. Apple, wybierając i przy tym ryzykując, co dopiero teraz po latach próbują odkręcić, wybierając Chiny jako głównego dostawcę i właściwie fabrykę, kraj fabrykę komponentów do swoich urządzeń, czy właśnie fabrykę z tychże urządzeń, de facto wyszkoliło, można powiedzieć, i to nie jest nadużycie, naród, zostawiając swoje know-how, na którym w późniejszych latach i po dziś dzień chińskie marki zbudowały dosłownie swoją potęgę. Apple zostawiło tam swoją wiedzę o jakości produktów przede wszystkim z segmentu premium, pozwalając świadomie tak naprawdę Chinom nauczyć się wykorzystywania tejże wiedzy w segmencie urządzeń budżetowych. Gdyby nie Apple, to być może nigdy nie mielibyśmy takich marek jak Xiaomi, jak Honor i tak dalej, tak? Książkę już polecałem wielokrotnie w tym podcaście, więc polecam kolejny raz. Apple w Chinach, Patrick McGee. Jeżeli nie czytaliście, przeczytajcie proszę. Pozycja obowiązkowa, nawet jeżeli ktoś nie lubi Apple, czy się w ogóle tą firmą nie interesuje, po prostu otwierająca oczy nie tylko na nią samą, ale także na cały rynek Big Techu. Od 2021 roku Tim Cook próbuje dywersyfikować teraz, trochę nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, łańcuch dostaw Apple, wybierając Indię jako drugiego strategicznego partnera poza USA. Patrząc na populację tego kraju, Indii, Apple chce powtórzyć swoją strategię, ale zrobić to mądrzej, strategię z Chin. To też są inne czasy, bo to, co zadziało się w Chinach, jest już faktem i Indie doskonale o tym wiedzą. Wiedzą też, na co uważać. Dlatego USA pozostają trzecim rynkiem, na którym firma mocno inwestuje w nowe fabryki pracowników. Wszystko to wspierają także działania w Wietnamie i u wybranych partnerów na terenie Unii Europejskiej. Ja jestem przekonany, że Cook nie powiedział w tej kwestii ostatniego słowa. Łyżka dziegciu teraz, żeby nie było tak kolorowo, bo byłby wobec Was nieszczery, gdybym nie wymienił również 10 takich, no wiecie, porażek, ewidentnych porażek Tima Cooka podczas tych 15 lat prezesury, więc oto te, które ja sobie wylistowałem. Po pierwsze fiasko Apple Intelligence i obecnej Siri, tak? Zanim jeszcze zaraz zadebiutuje Siri AI i to też wiadomo, że nie w Unii Europejskiej. Zapowiadana na 2024 rok nowa era asystentki głosowej okazała się być obietnicą bez pokrycia. Pomimo silnego lobbingu i zdolności w tejże materii Tima Cooka nie udało się tego przeforsować, między innymi właśnie w Unii Europejskiej. I tak naprawdę, choć były inne porażki, między innymi te, o których zaraz jeszcze Wam tutaj powiem, to myślę, że Cook zostanie z tym Apple Intelligence i fiaskiem Siri na długo, nie? Zostanie z tym utożsamiony tak naprawdę, no bo to też uderza bardzo mocno w jego reputację właśnie związaną z geopolityką i tutaj się mu nie udało. Wieloletnia wojna też w ogóle z Unią Europejską i Digital Market Act to jest jakby też pewnego rodzaju już DNA tej firmy, które trochę wstrzepił w nią sam Tim Cook, bo w kwietniu 2025 roku, przypomnę, Komisja Europejska nałożyła na Apple'a karę 500 milionów euro za blokowanie deweloperom możliwości kierowania użytkowników do płatności poza App Store'em, zresztą moim zdaniem słusznie. Apple się od tego odwołało, ale w lipcu tego roku ten unijny sąd jakby podtrzymał decyzję o uznaniu iOS i App Store'a za usługi podlegające regulacjom. Efektem tego sporu jest oczywiście to, że albo nie mamy części usług, m.in. iPhone Mirroring, tak, czy tej właśnie Siri, czy tłumaczenia na żywo w AirPodsach i tak dalej, można by tu wymieniać, albo cały czas Apple się z nimi tutaj procesuje i tak naprawdę traci na tym klient. Ja, wy. To też przegrany spór podatkowy z Brukselą, tak? To, co przez lata wydawało się sukcesem Tima Cooka, to tak naprawdę okazało się wygraną w pierwszej instancji w 2020 roku. Ostatecznie obróciło się przeciwko Apple'owi, nie? Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał bowiem, utrzymując na mocy decyzję Komisji Europejskiej, że firma musi zwrócić 13 miliardów euro zaległych podatków wynikających z irlandzkich ulg podatkowych, bo to taka ciekawostka, Apple rozlicza się w Irlandii, jak wiele big techów. Chodzi o optymalizację podatkową, nic innego. Apple Car To też już wspominałem. Dekada pracy zakończona tak naprawdę niczym. Projekt autonomicznego samochodu Apple rozwijano od 2014 roku. Zostaje ostatecznie skasowany 2 lata temu, w 2024, po 10 latach. No i wewnątrz firmy inżynierowie mieli go nazywać Titanic Disaster. To był po prostu jeden wielki klops, nie? Wielka porażka i też myślę, że tutaj ego wyprzedziło możliwości Apple, nawet jako największej firmy świata, nie? Czyje ego? Nie dowiemy się pewnie, ale myślę, że wiele lekcji w strukturze tej firmy wyciągnięto z porażki Apple Car. Vision Pro. Tutaj bez żadnej wyjątkowej aplikacji, bez killer feature'a, jako komputer przestrzenny, urządzenie, które jest za drogie na właściwie prawie każdą kieszeń, oprócz zastosowań korporacyjnych i jakichś superfanów Apple'a, tak? Zderzyło się z ceną, uwagą, brakiem popytu, ale też brakiem rozwoju przez deweloperów, po stronie deweloperów aplikacji, no bo po co pisać aplikację, jeżeli tego się nie sprzedaje wyjątkowo dużo, nie? A więc nie sprzedasz tej aplikacji również ty, drogi deweloperze, wyjątkowo jakoś nie wiadomo ile. I chociaż Vision Pro jako komputer przestrzenny zdecydowanie zmienił specjalistyczne branże, na przykład branżę medyczną, czy zmienia nadal branżę architektoniczną łamane na projektową, to nadal pozostaje niszą w świadomości przeciętnego zjadacza chleba. I to po prostu fakt. Batterygate, czyli ujawnienie w 2017 roku, że Apple celowo spowalniało starsze iPhony z osłabionymi bateriami, bez jasnej informacji dla klientów, co kosztowało firmy po pierwsze reputację, po drugie pozwy zbiorowe, zwłaszcza w Stanach, i finansowe ugody na całym świecie. To wciąż jeden z najbardziej przywoływanych przykładów, gdy mowa o nadszarpniętym zaufaniu do Apple w erze Tima Cooka. Myślę, że tak pozostanie na kartach historii, choć nadal uważam, że Apple Intelligence będzie tutaj na pierwszym miejscu. Zakaz importu Apple Watchy w USA, spór patentowy oczywiście z firmą Masimo o technologię pomiaru saturacji krwi, który zakończył się w 2024 roku decyzją amerykańskiej Komisji Handlu, blokującą import Apple Watchy Series 9 i Ultra drugiej generacji z aktywnym czujnikiem. No i Cook otwarcie odmówił tutaj licencjonowania technologii Masimo, stawiając na apelację. I ostatecznie sprzedawano te modele z fizycznie wyłączoną funkcją. Teraz oczywiście się to zmieniło, ale na wizerunku Apple ten spór z Masimo zrobił zdecydowanie dużą rysę. Nie mniejszą niż, może mniejszą niż spór z Epic Games, czyli wieloletnia batalia sądowa z twórcą Fortnite, gry Fortnite, która doprowadziła do sytuacji, w której to Apple zostało zmuszone do otwarcia App Store'a na USA dla linków do płatności zewnętrznych. Coś, czego firma broniła latami, twierdząc, że zagraża to bezpieczeństwu ekosystemu. Tak naprawdę wiemy, że chodziło o prowizję. Tak czy owak, ilość artykułów, nawet z mojego dziennikarskiego punktu widzenia, z nagłówkami typu Epic Games kontra Apple, Epic Games i Apple, sąd Apple i tak dalej, to jest jakaś tak ogromna, że myślę, że jakbym to podliczył gdzieś w jakichś systemach, to byłoby ponad grubo w setkach liczone, nie? Regularna krytyka warunków pracy w łańcuchu dostaw, czyli wspomniane wcześniej zdarzenia w Chinach, tak? Doniesienia o nadgodzinach, presji, warunkach panujących w fabrykach Foxconnu, nieletnich pracownikach i tak dalej, to wszystko Patrick McGee wypisał, po prostu wylistował w tej książce Apple w Chinach, jeszcze raz odsyłam. Skupianie akcji zamiast odważnych zakupów, czyli pod wodzą Tima Cooka też oddawano akcjonariuszom, ponad $1 bilion oddano, głównie przez buybacki, w tym wyliczono, że 853 miliardy dolarów samych wykupów akcji. No i krytycy od lat tutaj pytają, dlaczego firma z takim kapitałem nigdy nie zdecydowała się na duże strategiczne przejęcie, chociaż parę tych przejęć było, które mogłoby po prostu przesądzić o dalszej pozycji chociażby w erze sztucznej inteligencji, bo o to te pytania są głównie kierowane. No zamiast po prostu nagradzania rynku, nie? Tymi buybackami chociażby. Ja myślę sobie, że to jest i wada prezesury Cooka, ale też i ogromna zaleta, bo Apple nie zależy na tym, żeby byle kogo przejmować, nie? Ani nawet, żeby przejmować kogoś, kto jest wystarczająco dobry, żeby być liderem w swojej niszy, bo jak się okazało wielokrotnie na kartach historii, Apple może po prostu tejże niszy nie potrzebować, nie? W swoim portfolio czy w swoim ekosystemie, więc po co miałoby coś takiego kupować, nie? I oni sobie jakoś to są tak w stanie racjonalizować, choć jeżeli chodzi o AI akurat, To myślę, że tutaj też kwestie polityczne odegrały ogromną rolę. Apple, kiedy na przykład, kiedyby Apple kupiło OpenAI albo kogokolwiek innego, Anthropica i tak dalej, nie? To naraziłoby się też na szereg, po pierwsze, kwestii związanych z monopolem, na dzień dobry w Unii Europejskiej ponownie. Po drugie, naraziłoby się również na to, co zrobić z tymi użytkownikami, którzy nie są w ekosystemie Apple'a, nie? Z automatu. A po trzecie, tak sobie myślę, że deal z Googlem, który oni zrobili jako tymczasową protezę, tak? Tak naprawdę, bo nie oszukuję się, że to będzie trwałe rozwiązanie. Tak naprawdę był chyba najprostszym w tej sytuacji wizerunkowej wyjściem, bo i tak Google od lat, od dekad płaci im na zabycie domyślną wyszukiwarką w Safari. Więc no, w przypadku takich strategicznych decyzji wybiera się te ścieżki, które są już przetarte, zwłaszcza w kontekście geopolityki czy lobbingu. I ścieżka z Googlem była zdecydowanie najłatwiejszą z dostępnych, więc mnie absolutnie takie podejście Cooka nie dziwi. Ta lista nie ma w ogóle, wiecie, dyskredytować 15 lat pracy Tima Cooka. Ma przypomnieć po prostu, że nawet najbardziej metodyczny CEO w historii popełniał błędy. I John Ternus też będzie je popełniał. To jest jasne, nie? W sensie ja bym się nie oszukiwał tutaj. 23 sierpnia, dzień przed formalną 15. rocznicą objęcia stanowiska, zresztą firma zorganizowała dla Cooka takie pożegnalne przyjęcie. Było ono również wczoraj, 31 sierpnia, zorganizowane ponownie w Cafe Max na terenie kampusu Apple Park. No ale to było skromne, nie? W sensie okej, no skromne, około 200 osób, takich najbardziej wpływowych na świecie, między innymi właśnie prezes Foxconnu z małżonką, One Republic, które tam zagrało, i parę innych wpływowych ludzi, Laurie Powell Jobs między innymi, Jeff Williams, szef usług, i cała ta śmietanka najbliższa Tima Cooka wzięła w tym wydarzeniu udział, ale ono było, zresztą opisywane przez The Information, bardzo skromne. I to mi się akurat w przypadku Tima Cooka bardzo, bardzo podoba. Pierwszym dużym testem, podsumowując, nowego CEO będzie wrześniowa premiera iPhone'ów 18 Pro i składanego iPhone'a prawdopodobnie o nazwie Ultra, o którym już wielokrotnie mówiłem. I wiecie co? To jest ważny moment. W sensie to będzie taka konferencja, którą zapamiętamy na dekady, nie? Przypominam, że ja jakby nadal pamiętam pierwsze wystąpienie Tima Cooka, ale ono odbyło się, to co mówiłem we wstępie, po pierwsze w cieniu żałoby, więc miał zupełnie inny wydźwięk. Po drugie, Tim Cook nie był tak naprawdę, wiecie, szkolony do roli CEO. John Ternus, jeżeli wierzyć wszelkim doniesieniom, był. I to od lat. I dodatkowo jest mega charyzmatycznym gościem, nie? I nie ma nic do stracenia tak naprawdę w kontekście tego, że dla Ternusa wrócenie w wielu momentach kolejnych ruchów strategii Apple do historii, nie? Będzie często najlepszym, co może zrobić. Na dzień dobry da mu dobry PR. Takiego komfortu nie miał Tim Cook. Nie? On na początku był porównywany i do samego końca porównywany będzie. Z Jobsem, rzecz jasna. W przypadku Ternusa jest zupełnie inaczej. Ja śpię spokojnie w kontekście tej prezesury nowej, natomiast myślę, że wielokrotnie ona nas zaskoczy i że wielokrotnie zobaczymy takie ruchy, o których moglibyśmy zapomnieć za czasów Tima Cooka i myślę, że Steve'a Jobsa też. I to dobrze. Nie mogę się doczekać urządzeń, które będą jak trochę jak dawniej dopracowane do szpiku po prostu milimetrów, bo Ternus ma jako inżynier takie właśnie ambicje, żeby, co wielokrotnie sam publicznie w wywiadach podkreśla, żeby Apple kojarzyło się z nienagannym designem, wyglądem, kunsztem i było wręcz firmą, która znowu produkuje dzieła sztuki w postaci elektroniki użytkowej, za które słono zapłacimy, i tutaj nie mam wątpliwości, Apple będzie dużo droższe za czasów Johna Ternusa, nawet ze wsparciem Tima Cooka, bo takie mamy czasy, po prostu, bo takie mamy niedobory pamięci, i jeżeli firma już raz przyzwyczai konsumenta po tych podwyżkach tegorocznych do tego, że jest drożej, to myślę, że skorzystają z tego w wielu kolejnych latach i szybko ceny nie spadną. Oczywiście, można by powiedzieć, panie Ternus, nie zepsuj pan tego, co zbudował Tim Cook, a ja powiem raczej, myślę teraz sobie, panie Ternus, zaskocz nas pan w wielu momentach. I to mocno, bo myślę, że wszyscy tego w bańce fanów Apple potrzebujemy. Dobra, Zanim przejdę do Maców, jeszcze chwila o akcesoriach, bo tutaj mamy dwie nowości na sklepowych półkach. Po pierwsze, mamy nową ściereczkę Apple'a, to tak trochę, żeby rozluźnić atmosferę. Można się z tego śmiać, nie twierdzę, że nie można. 44 zł teraz kosztuje, to jest chyba jeden z najtańszych produktów firmy z Cupertino, jaki można obecnie sobie kupić. Ja mam jeszcze poprzednią generację ściereczki Apple Polishing Cloth w zapasie, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, więc nie zamierzam jej kupować, ale odnotowuję, że jest i ponoć działa z urządzeniami, których nawet nie ma na liście jej kompatybilności. To tak pół żartem, pół serio. Koniec o ściereczce. Jeżeli chodzi o drugi, poważniejszy produkt, który też zamierzam nabyć, to jest nowy zasilacz od Apple, który niedawno pokazano, a który już wcześniej zadebiutował, ale na świecie, w USA głównie, a w Polsce dopiero teraz za 179 zł możemy go sobie kupić. I właśnie wraz z premierą Maca Studio i Maca Mini, do którego zaraz przejdę, Apple rozszerzyło właśnie dostępność tej 40-watowej ładowarki Dynamic Power Adapter o maksymalnej mocy 60 W na Wietnam i kraje Unii Europejskiej, korzystające z dwubolcowej wtyczki typu C, czyli tego Europlaga, dostępnego również w Polsce, no więc również w Polsce się to pojawiło. No i tutaj nowy wariant ładowarki ma taką chowaną, dwubolcową właśnie konstrukcję, wysuwającą ten wtyk typu C, Europlag. No i bolce po prostu się chowają do obudowy, co jest ciekawą, nowoczesną konstrukcją, dawniej tego u Apple nie było. Łatwą dla osób, które dużo podróżują, także myślę, że to jest fajna nowość. I ona ma te same wymiary co dotychczasowa ładowarka 20-watowa od Apple, ale oferuje szybsze, tak jak wspomniałem, 40-watowe ładowanie. Obsługuje też krótkotrwałe skoki do 60 W, dodatkowo przyspieszające ładowanie w pierwszych minutach. No i umożliwia to ładowanie modeli iPhone'a 17, tam iPhone'a R, iPada Pro nawet dosyć sensowną prędkością. Polecam się zainteresować takim produktem, może dla kogoś też na upominek. To jest niegłupi pomysł, obok oczywiście dwuportowej ładowarki z wejściami USB-C, która jest od zawsze w ofercie praktycznie Apple'a i ją zawsze rekomenduję na prezenty. Oba produkty dostępne również w iDream. Przechodzimy do nowych Maców, Maca Mini i Maca Studio oraz procesorów, ale spokojnie. Ja tu, jak dobrze wiecie, nie będę omawiał każdego parametru, cytując strony Apple. Ale raczej chcę się z Wami podzielić tym, co osobiście myślę o pozycjonowaniu i grupie odbiorców tych dwóch sierpniowych premier, bo to myślę jest z punktu widzenia ludzkiego najciekawsze, a wiem, że ten właśnie punkt ludzki najbardziej sobie cenicie. Więc pozostanie kołacz kołaczem i zaczynamy. Jeżeli chodzi o ceny, choć zazwyczaj nie rozpoczynam tych fragmentów od omawiania cen, to jednak tym razem to zrobię, ponieważ te komputery debiutują w ciekawym, newralgicznym punkcie w kalendarzu. Po pierwsze po podwyżkach, po drugie przed kolejnymi podwyżkami, po trzecie w sierpniu i po czwarte z tak długim okresem preorderów, który no chyba w historii nie miał jeszcze miejsca. Bo póki co to są jedynie preordery, moi drodzy, tak? Te podstawowe konfiguracje zadebiutują 22 września w sklepach, w iDreamie również, ale pozwolę sobie przypomnieć, że z dostępnością może być różnie, także u Apple. Mac Mini z procesorem Apple M6 startuje od 4499 zł teraz, Mac Mini z M5 Pro od 8499 zł, a Mac Studio od 12499 zł z procesorem M5 Max. Jeżeli chodzi o M5 Ultra, to już jest zupełnie inna liga, 28 tysięcy złotych na start bez złotówki, maksymalnie 100 tysięcy złotych, więc doczekaliśmy czasów Maców, ponownie Maców za 100 tysięcy złotych. I tutaj od razu moje pierwsze spostrzeżenie. Jeżeli ktoś omawia w bańce technologicznej na równi, stawiając te wszystkie konfiguracje, to naprawdę coś tu jest nie halo i to jest czerwone światło dla Was. Dlaczego? No bo zwróćcie uwagę na to, że premiera tych urządzeń odbywa się wcześniej niż zwykle, to po pierwsze, i jasne, po to, aby skupić oczy świata na składanym iPhone'ie za parę dni we wrześniu, ale nie tylko. Głównie z uwagi na popyt biznesowy związany z segmentem AI i centrami danych, potrzebami tych centrów danych na całym świecie, w ogóle Apple Silicon jako architektura okazała się strzałem w dziesiątkę dla AI, to tak a propos zasług Tima Cooka. Sama firma pokazała, że te najmocniejsze modele zupełnie inaczej adresuje niż właśnie podstawowe modele dla przeciętnych słuchaczy czy słuchaczek choćby tego podcastu. Dla mnie, dla Ciebie. To są klienci biznesowi, to są korporacje. Między innymi właśnie dlatego Apple uruchomiło tak długie okno preorderu, aby nie naprodukować po nic konfiguracji, których i tak rynek nie wchłonie, bo to nie te czasy, ani nie te kwoty. Teraz liczy się łańcuch dostaw i każdy wydany w nim dolar, a więc Apple chce sprawdzić, czego rynek tak naprawdę chce. Czy chce M5 Ultra i tych najdroższych konfiguracji robionych w rakach, tak po kilkanaście spiętych ze sobą, za 1 000 000 złotych, ktoś sobie kupi tam, nie wiem, 10 Maców, takich Maców Studio, tak? I może się okazać, że to jest potrzeba rynku, bardzo możliwe. A może się okazać, że Mac Mini z M6 to był wyczekiwany komputer i też całkiem sporo tych bardziej podstawowych konfiguracji się zamówi, nie? I wtedy Apple zacznie produkować tak naprawdę i to ma sens moim zdaniem. Zaczynając od dołu tej drabiny, czyli od Maca Mini z procesorem M6, to jest komputer, na który, mówiąc zupełnie wprost, zresztą ci, którzy z Was słuchają mnie od dłuższego czasu, doskonale to wiedzą, powstał dla mnie i dla zdecydowanej, zaryzykuję stwierdzenie, większości z nas. Bo to jest maszyna, która, o ile nowy iMac, którego mamy szansę zobaczyć już w przyszłą środę, nie zmieni tego stanu rzeczy, możliwe, że to jest maszyna, która będzie moim następnym komputerem, który zastąpi MacBooka Pro z M1 Pro wiosną lub jesienią przyszłego roku. Ja wcześniej wymian nie planuję. Dla kogoś, kto pisze, przegląda pocztę, montuje podcast, edytuje zdjęcia z wakacji, może czasem odpali jakiś lokalny model językowy z ciekawości lub korzysta z takiego, ale do podstawowych zadań, to jest komputer, to jest Mac, który po prostu ma działać i nie zawracać Wam głowy. I sądząc po specyfikacji, będzie działał bardzo długo, zanim poczujecie, że czegoś mu brakuje. Nie potrzebujecie do tego typu zadań niczego więcej. I tutaj serio, ja nawet mówiłem wielokrotnie, że MacBook Neo, no, wycinając z tej listy tych podstawowych operacji, tam edycje jakichś tam skomplikowanych bardziej zdjęć, czy te modele językowe, spokojnie by wystarczał. I podtrzymuję te słowa. Natomiast Mac Mini ma też swoje wady. Już na poziomie tego, co wiemy dzisiaj, bo przypominam, że jesteśmy też przed testami, nikt tego komputera jeszcze nie dostał, nie przetestował, tak? Ma swoje kompromisy. To, co wyłapałem, to przede wszystkim brak Thunderbolta 5. Jest tylko Thunderbolt 4. generacji w Macu Mini z M6. Za to ma już w podstawie 2,5 Ethernetu w końcu i to jest fajna zmiana. No i cena. Jeżeli ktoś, tak jak ja, raczej będzie brał niską konfigurację, w sensie co to znaczy u mnie niską. 24 GB RAM, 1 TB SSD i tyle. Nic więcej bym tam nie zmieniał. No albo tą zupełnie podstawową, tak, za 4499. I ta osoba ma już jakiś monitor, tak jak ja mam Apple Studio Display. I akcesoria, klawiaturę, mychę, tak? To moim zdaniem ta cena nadal jest uczciwa. Ale jeżeli ktoś chciałby już rozbudować Maca Mini przy aktualnych pieniądzach, jakie sobie za te modele Apple życzy, to moim zdaniem, i tu się przychylam do stwierdzenia też Wojtka Piotrusiewicza z Nadgryzionych, warto dopłacić chyba do podstawowego Maca Studio, którego konfiguracja przewyższy większość potrzeb takich klientów Maca Mini, ale lekko je przewyższając też pozwoli tej maszyny działać na przykład u tych osób, nie wiem, 10 lat i to nie jest nadużycie? Tak sądzę. Mac Mini z procesorami M5 Pro natomiast to jest zupełnie już inna rozmowa i tu robi się ciekawie, bo jest granica, na której naprawdę warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czy ja to kupuję, bo tego potrzebuję, czy dlatego, że Pro, w cudzysłowie, brzmi lepiej, albo tam technologiczni twórcy tak mówią. Bo wiecie, jeżeli renderujecie wideo w dużej rozdzielczości, w HDR-ach, tak, i ma to dla Was znaczenie zawodowo po prostu, z tego korzystacie, no to jest sprzęt skrojony dla Was, tak? Idźcie, wydajcie pieniądze, nic mi do tego. To jest Wasza praca i tak dalej. Jeżeli Waszą pracą właśnie jest mail, przeglądarka internetowa, pakiet biurowy, to ja już nie wiem, kto tu kogo oszukuje, no nie? Mac Studio natomiast jeszcze bardziej podbija ten kontrast. Także zwracając uwagę na retorykę całej branży i bańki technologicznej. No bo zobaczcie, Maca Studio, naprawdę trudno jest mi sobie wyobrazić, moi drodzy, że ktoś kupuje dzisiaj Maca Studio jako status społeczny, czy symbol społeczny, no litości. Przynajmniej ja tak uważam, nie? Że te maszyny kupuje się po prostu po to, żeby faktycznie wykorzystać, zużyć ich moc, tak utylitarnie mówiąc, zużyć do maksa ich moc. Wersja z M5 Max czy M5 Ultra to jest w ogóle jakiś kosmos i to jest komputer dla ludzi, dla firm bardzo często, które zarabiają na mocy obliczeniowej, na każdej jednej sekundzie tej mocy wykorzystanej i na efekcie, jaki ta moc wykorzystana przyniesie. To są montażyści pracujący z 8K, muzycy z rozbudowanymi sesjami w Logicu, deweloperzy kompilujący duże projekty, twórcy pracujący jednocześnie z kilkoma strumieniami wideo i w końcu ludzie, którzy potrzebują LLM-ów lokalnie odpalanych, nie? I firmy, duże centra danych, które tego potrzebują. Naprawdę jest mi trudno sobie wyobrazić, że ktoś ulega aż tak narracji bańki technologicznej i wybiera Maca Studios M5 Ultra za 100 tysięcy złotych, bo jest najmocniejszy, najlepszy i ma wszystkiego pod korek, żeby po prostu pokazać swój status społeczny. No to już mi trochę wieje, no nie chcę użyć brzydkich słów, ale wiecie chyba i domyślacie się czym, nie? Także... Zwracam Wam uwagę, zanim jeszcze te sprzęty do mnie dojadą, bo ja na pewno Maca Mini z M6 dostanę i będę go chciał solidnie przetestować. Jeżeli iMac wyjdzie z tym samym procesorem, to tym bardziej. Zwłaszcza, że iMaca dawno nie testowałem żadnego, a coraz bardziej się skłaniam, żeby do konfiguracji właśnie iMac jako komputer stacjonarny plus iPad Pro, który jest moim podstawowym nadal komputerem mobilnym od lat, powrócić. I tak naprawdę trzyma mnie tylko przy tym fakt posiadania Studio Display i tego, że Mac Mini jest po prostu zwłaszcza teraz dla mnie tańszy. No właśnie, to na pewno te dwa produkty będę chciał przetestować, natomiast ja, mówiąc zupełnie wprost, nie będę chciał, nawet mając taką możliwość, a ją mam, brać do testów Maca Studio, żadnego Maca Studio, czy Maca Mini, nie wiem, z rozbudowanymi procesorami jakimiś. Wiecie dlaczego? Z uczciwości do Was. Bo ja uważam, że przepuszczenie przez to Geekbench'a czy innej aplikacji oceniającej w jakiś sposób możliwości tych komputerów, co zrobi cała branża technologiczna, tylko po to, żeby Wam tutaj to wyrecytować w podcaście, jest po pierwsze nie fair, po drugie jest bez sensu, bo nic Wam nie powie, dlatego że to nie aplikacja na tym pracuje, tylko człowiek na tym pracuje, a ja nie jestem człowiekiem, który wykonuje takie operacje, więc nie uważam, żebym jednakowoż był w stanie obiektywnie i solidnie przetestować dla Was takie maszyny. I byłoby to nie fair. I to byłoby marnowanie moim zdaniem waszego i mojego czasu, więc tego nie zrobię. To tak od razu zapowiadam. Pewnie część się ucieszy, część nie. A na szczęście są inni twórcy, którzy wierzę, że są w stanie to subiektywnie i solidnie, pracując w ten sposób właśnie na tych komputerach, jak pracują na co dzień, zrobić i zrecenzować. Podsumowując, zanim ktoś z was zapyta mnie po odcinku tym czy innym w najbliższej jesieni, którego Maca kupić, to moja odpowiedź zawsze będzie, póki co, zaczynała się od innego pytania. Co wy robicie na tym komputerze na co dzień, nie? Myślę, że nas 99% czeka nas jeszcze zaskoczenie w segmencie Maców tej jesieni. Nie wiem jakie, ale tak przeczuwam. I ja się wstrzymam z odpowiedzią na to pytanie, którego Maca kupić do okolic, no myślę, że drugiej połowy listopada. Warto poczekać 2 miesiące. Jeżeli jesteście na kupnie Maca, to już pomijając ostatnie podwyżki, naprawdę już teraz warto poczekać te 2 miesiące, żeby zobaczyć wszystkie karty, które Apple już pod rządami nowego CEO jesienią 2026 roku na stół wyłoży i wtedy na spokojnie sobie zdecydować. Tak uważam. Na koniec krótko o tym, czego najbardziej oczekuję od pierwszej prezentacji właśnie Johna Ternusa. 9 września, wyjątkowo we środę, o 19 polskiego czasu startuje stream i ja już zapowiadam, że odcinek pokonferencyjny będzie standardowo w piątek, za tydzień w piątek. Ja nie planuję żadnych live'ów tym razem, żadnego relacjonowania właśnie na żywo, bo w ankietach też wyraźnie wybrzmiało, że cenicie sobie u mnie to, iż wszystko jest w swoim czasie, przewidywalne i na spokojnie i prosicie, żebym już nie eksperymentował. To nie będę. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że ten spokój, ta przewidywalność u Kołacza jest dla Was interesująca, więc będzie jej więcej. Piątek, normalny dzień publikacji odcinka. Po konferencji akurat 2 dni. Wtedy się usłyszymy z pierwszymi wrażeniami. A na pierwsze testy, oczywiście jak sprzęty do mnie dojadą, też przyjdzie i pora. I od razu zapowiadam, że nie zamierzam całego line-upu iPhone'ów w tym roku testować, tylko wybrane produkty. W ogóle wybrane produkty tylko dlatego, że z podobnych powodów, jak mówiłem w kontekście Maców, że chciałbym do Was mówić o tym, co sam bym ewentualnie rozważał, co sam potrafię porównać z czymś innym, a nie o tym, co mi powie Geekbench czy jakieś porównywarki, bo uważam, że to po prostu nie fair. Mogę być dziwny w tym temacie, nieważne. Czego oczekuję? Podsumowując, ja bym chciał zobaczyć nowe Apple TV i coś odświeżonego w segmencie IoT od Apple. To o tym jest mega dużo plotek i mam nadzieję, że część z nich się chociaż sprawdzi. Ale chyba najbardziej chciałbym zobaczyć składanego iPhone'a rzeczywiście bez kompromisów specyfikacji maksymalnie, jak to jest możliwe, co raczej się nie wydarzy, tak uważam. Ale kto wie, może Apple zredefiniuje ten rynek smartfonów, wchodząc na niego ponownie, patrząc historycznie, jako ostatni gracz. Czy nie zrobił tego ostatnio Samsung? Żeby odpowiedzieć fair na to pytanie, musimy poczekać na ostatni element tejże układanki składanych smartfonów, rynku składanych smartfonów w postaci właśnie składanego iPhone'a. To już niebawem. Co zamierzam zatem kupić jesienią tego roku? Bez względu na rozkład premier, maksymalnie będą to nowe Apple TV, nowe HomePody, tutaj bez względu na oficjalną dostępność w Polsce, bo w Norwegii też mogę je sobie kupić. No i tyle, te dwie rzeczy. Nic więcej nie planuję kupić na 2026 rok, bo po prostu nic innego nie potrzebuję, mówiąc zupełnie wprost. Jeżeli bym wymieniał Maca, to dopiero wiosną albo jesienią przyszłego roku, tak jak sobie założyłem i zaplanowałem. No, więc możecie mnie za to słowo trzymać. I jeszcze mała niespodzianka. Taka, wiecie, ciekawostka bardziej. W Polsce wtorkowa konferencja Apple ma tytuł Zdumienia i olśnienia. Ładny tytuł, jeżeli chodzi o to, jak przetłumaczono to z angielskiego. W każdym kraju jest to inne tłumaczenie. Tam 24 różne tłumaczenia chyba były. I hasło przewodnie przetłumaczone na norweski, wiem, że część z Was to doceni, że taki szczegół podaje, brzmi Tid for God over Laskerser, czyli czas na dobrą niespodziankę. No to czekamy, panie Ternus i drogie Apple. Niech będzie naprawdę dobra. Poczęło, nie? A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz. Do następnego razu. Poczęło, nie?